Czcigodny księże proboszczu tutajszej parafii, drodzy bracia w kapłaństwie, ukochani Chrystusie, panu, siostry i bracia, wszyscy radiosłuchacze Katolickiego Radia Podlasie, droga młodzieży, drodzy czciciele świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jak również opiekuna Jezusa Chrystusa, który przeżywał lata młodości i wzrastał pod bacznym okiem i opieką świętego Józefa. Gromadzimy się tutaj dzisiaj, w ten wieczór, wokół stołu eucharystycznego, aby rozważać Słowo Boże, aby składać najświętszą ofiarę Panu Bogu oraz pragniemy podjąć szczególną refleksję nad darem kapłaństwa, jaki Kościół otrzymuje poprzez realizację powołania konkretnych osób, jak również pragniemy zastanowić się nad tym, jak wielką wartość w dzisiejszej rzeczywistości, w dzisiejszym świecie i dla Kościoła ma odpowiednie podejście i wychowanie młodego pokolenia. Obecność Kościoła jest dziś widoczna na całym świecie. Nie sposób sobie wyobrazić, jaki byłby współczesny świat, gdyby po dzień dzisiejszy nie było Kościoła Świętego, gdyby nie było kapłanów, gdyby nie było tych budynków, w których ludzie mogliby się gromadzić, modlić, słuchać Słowa Bożego. Widzimy Kościół Święty, jak przemawia przez Piotra, biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice, braci i siostry. Wszyscy bowiem tworzymy autentyczną rodzinę sakramentalną. Takie sakramentalne rodzeństwo. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie Panu. I wiara w Kościół Święty jest warunkiem wyznania, że Jezus jest Panem, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. I Kościół Święty jest ekonomią zbawienia świata, bowiem będąc zanurzonym w boskości, jest on Eucharystią. To są trudne słowa, ale jakże bardzo ważne, ażeby zrozumieć istotę sakramentu kapłaństwa. Rozważamy sakrament kapłaństwa, dlatego że ten rok Benedykt XVI ogłosił rokiem kapłaństwa. Dzisiejsza ludzkość, dzisiejszy świat musi zdać sobie sprawę z wielkiej wagi i istoty daru, jakim jest sakrament kapłaństwa. Co to znaczy być dzisiaj kapłanem? Co to znaczy zostać kapłanem? Co to znaczy mieć kapłana? Odpowiedź, jak sądzę, na te pytania dotyczy nas wszystkich. To nie tylko kapłani powinni sobie odpowiadać na te pytania, ale również my wszyscy. To, że ktoś zostaje kapłanem, ma znaczenie nie tylko dla niego, ale dla całego Kościoła, bo to Kościół cały przedstawia, przyjmuje, otrzymuje i wydaje kapłana. Podobnie rzecz ma się z synem, z córką w rodzinie. Jest się nią w nierozerwalnej jedności z matką, z ojcem, z rodzeństwem. Jest to zawsze coś, co jest doświadczeniem takim wzajemnym. Tworzy się wspólnotę. A zatem i fakt, że zostaje się kapłanem, jest przeżyciem każdego katolika i każdy katolik winien zdać sobie sprawę, czym byłoby jego życie, czym byłaby jego wiara, gdyby we wspólnocie, w której żyje, brakowało kapłaństwa. A z kolei, gdy patrzymy na dzisiejszy świat, gdy patrzymy i słuchamy dzisiejszych mediów, czytamy gazety, to widzimy i zauważamy, że wraz z kapłaństwem nie pozbywa się człowiek wszelkich słabości, nie pozbywa się grzechu, ale wraz z kapłaństwem konkretny człowiek realizuje swoją również ludzkość, powołanie, jakim jest to człowieczeństwo. I niestety zdarzają się liczne przypadki różnych upadków, słabości. I to bardzo często jest w sposób szczególny w dzisiejszym świecie podkreślane. Dlatego też i nasza obecność tutaj dzisiaj nie jest przypadkowa, ale Duch Święty przez nas wszystkich tutaj działa i pragnie, abyśmy w naszych myślach, w naszych sercach w sposób szczególny otoczyli naszymi modlitwami tych kapłanów, którzy gdzieś się w życiu gubią, gdzieś mają różne problemy, ale żebyśmy również umieli spojrzeć na sakrament kapłaństwa w tym dzisiejszym świecie jako dar dany nam, abyśmy z zatroskaniem o ten dar zabiegali. Posłużę się pewnym przykładem. Ktoś kiedyś powiedział, patrząc na obraz Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza, co by było, gdybyśmy na moment na tym obrazie zasłonili postać Pana Jezusa. Kto na tym obrazie pozostaje? Jeden to Judasz zdrajca, Piotr, co się zaparł Pana Jezusa, bracia Zebedeusza, którzy chcieli zrobić karierę, być po prawej i po lewej stronie w niebie, i kilku pozostałych, którzy w momencie, kiedy Pan Jezus potrzebował ich pomocy, to Go opuścili. I widzimy to wtedy, jeśli nie patrzymy na tych apostołów przez pryzmat Pana Jezusa. Natomiast w momencie, kiedy odsłonimy postać Pana Jezusa, to w tych osobach widniejących wokół Pana Jezusa widzimy zalążek Kościoła Chrystusowego. Widzimy tych, którzy poświęcili swoje życie i mimo własnych słabości i ułomności poszli i głosili Ewangelię w najdalszych zakątkach świata, ziemi. I dzięki ich poświęceniu Ewangelia, Słowo Boże, dobra nowina może również dzisiaj być głoszona we współczesnym świecie i w dzisiejszych kościołach. Ale jest ta sama analogia, abyśmy, drodzy siostry i bracia, potrafili patrzeć na współczesny Kościół, na nasze rodziny, na kapłanów przez pryzmat Pana Jezusa. A patrząc przez pryzmat Pana Jezusa, to mimo słabości wszelkich, mimo wszelkich skaz, grzechów, będziemy widzieć, że nasza modlitwa, nasza wiara, w wielu przypadkach cierpienie osób starszych, chorych, ma szczególne znaczenie, ma szczególne wsparcie i szczególną wartość dla rozwoju Kościoła Chrystusowego. I takie patrzenie pozwala nam, drodzy siostry i bracia, spojrzeć na kapłaństwo jako na dar, który w wielu przypadkach człowiek nosi w naczyniu glinianym. I trzeba o ten dar troszczyć się, zabiegać, ale trzeba też ten dar rozwijać. W związku z tym ten dar otrzymany przez konkretną osobę, jaką jest młody człowiek, młody chłopak, rozwija się przez lata seminaryjne. Później realizuje się poprzez konkretne posłannictwo, czy to w pracy jako wikariusz, proboszcz, czy też na różnych funkcjach i stanowiskach, zaczynając właśnie od początku kapłaństwa, kończąc chociażby na Ojcu Świętym Benedykcie obecnie XVI, czy też biskupach. Ten dar rozwija się we wspólnocie. Kapłaństwa żaden człowiek, żaden ksiądz nie otrzymuje dla siebie, ale otrzymuje ten dar dla wspólnoty. I to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to jest dar nasz wspólny. Kapłaństwo, sakrament kapłaństwa, głoszenie Słowa Bożego, Eucharystia, sprawowanie sakramentu świętych, sakramentu miłosierdzia, chrztu świętego, bierzmowania, wszystkich sakramentów świętych. Jest to dar dany dla wspólnoty. Gdyby wspólnota nie miała takiego daru, to w jaki sposób mogłaby tworzyć jedną rodzinę? I ten dar w sposób szczególny w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym współczesnym Kościele ma się realizować poprzez szczególną pracę z młodzieżą. Młodzi ludzie dzisiejszego XXI wieku żyją w świecie pełnym zagrożeń, pełnym niebezpieczeństw. Kiedy to zdaje się przeżywać kryzys i współczesna rodzina? Kiedy to zewsząd, z różnych stron młody człowiek słyszy wszystko inne, tylko nie to, aby był blisko Pana Boga? Kiedy to młody człowiek gubi się i nie wie tak naprawdę, którędy ma iść, dokąd ma zmierzać, kogo ma słuchać? W Ewangelii słyszeliśmy fragment, jak to do Pana Jezusa przyszedł pewien uczony w piśmie i pytał o najważniejsze przykazania. W innym miejscu przez innego ewangelistę ten fragment jest przedstawiony troszeczkę inaczej, że przyszedł do Pana Jezusa młody człowiek i pytał, które jest najważniejsze z przykazań. Albo pytał też, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Dzisiejszy młody człowiek także stawia różne pytania. Wielu jest takich, którzy nawet nie potrafią postawić pytań. Wielu jest takich, którzy stawiają pytanie, co mam czynić. Jeśli stawia pełne pytanie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, to już jest w dzisiejszym świecie dobrze. I trzeba starać się, aby na to pytanie możliwie jasno, klarownie i w sposób pełny odpowiedzieć. Ale odpowiedź na to pytanie dla młodego człowieka w sposób szczególny ma udzielać najbliższa rodzina. Bo to w rodzinie młody człowiek wzrasta, w rodzinie nabywa pewnych przyzwyczajeń, nawyków. To w rodzinie człowiek wie, że ma iść w niedzielę do kościoła, jeśli go się tego nauczy. To w rodzinie człowiek wie, że ma kierować się w sposób szczególny poszanowaniem dla osób starszych. To w rodzinie człowiek słyszy, że ma się w sposób szczególny kierować przykazaniami Bożymi. I Pan Jezus do tego uczonego w piśmie, w prawie powiedział, że najważniejszym przykazaniem jest miłość Pana Boga i miłość bliźniego. I dzisiaj, drodzy siostry i bracia, mamy być świadkami tej miłości. I chociaż zauważa się, że dzisiaj młodych ludzi pociągają różne sprawy współczesnego świata, współczesnego życia, to mamy szczególne zadanie. I my jako kapłani, którzy pracujemy z młodzieżą, i mamy też to szczególne zadanie w wymiarze, aby o tym mówić, aby o tym głosić. Chociaż to nie są tematy popularne, nie są to tematy łatwe, ale są to tematy, które są bardzo potrzebne. Są to tematy, które są konieczne wręcz dlatego, abyśmy patrząc z nadzieją na Kościół, patrzyli w sposób szczególny z tą nadzieją na ludzi młodych. Bo tak jak przytoczyłem we wstępie, w apelu jasnogórskim śpiewamy i wyrażamy słowa, że już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. Nie 5, nie 10, nie 15, ale 1000 lat. Czyli można powiedzieć w perspektywie naszego patrzenia, jest to bardzo dużo. A dlaczego aż tyle zależy od polskiej młodzieży? Bo to polska młodzież, jeśli dzisiaj zostanie zachowana i uchroniona od wszelkiego rodzaju zagrożeń, jeśli z pełnymi wartościami, z pewnymi konkretnymi wartościami wejdzie w swoje życie dorosłe, założy rodziny, jeśli to z tej młodzieży wyjdą nowe powołania kapłańskie i zakonne, to przyszłość i Kościoła, i Polski jawi się z pewną nadzieją. Natomiast gdy będziemy patrzeć na to, że dzisiejsza młodzież jest tą młodzieżą, która stoi czy to pod budką z piwem, czy bawi się na różnych dyskotekach, a zapomina o Panu Bogu, zapomina o wartościach współczesnego świata, zapomina o wartościach tych, które są i powinny być budowane na wartościach chrześcijańskich, na Panu Bogu, to możemy patrzeć na to życie z przerażeniem. A w związku z tym, drodzy siostry i bracia, ta troska o młodych ludzi, ta troska w naszej modlitwie o kapłanów jest naszym wspólnym zadaniem. Jest naszą wspólną pracą, którą powinniśmy w sposób szczególny podjąć. I wraz z dzisiejszą modlitwą, którą tutaj podejmujemy, tą ofiarą eucharystyczną, którą dzisiaj składamy, musimy szukać sposobów, wszelkich sposobów, aby tą młodzież w dzisiejszym Kościele z jednej strony zatrzymać, ale żeby tej młodzieży dać dzisiaj konkretne zadania. I gdy popatrzymy na historię naszego narodu, to ilekroć Kościół patrzył w sposób szczególny na młodych ludzi, zwracał szczególną uwagę. I kiedy w rodzinach wyrażano wszelką troskę o to, aby wychowywać młode pokolenie, to owoce zaraz szybko przychodziły. I gdy popatrzymy na dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to po latach zaborów Kościół i społeczeństwo polskie było dosyć rozbite, to potrafiło się mimo wszystko jednoczyć. Potrafiło budować pewne struktury i w okresie międzywojennym znamy dobrze, że powstała wtedy dobrze zorganizowana i rozprzestrzeniająca się i budująca struktury dobra akcja katolicka, w skład której wchodziło Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. I to Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży potrafiło tworzyć przy parafiach, przy wspólnotach, w różnych miejscach ośrodki i życia i kulturalnego, i społecznego. I to młodzież potrafiła się organizować również w rozwoju życia gospodarczego. I tak też mamy sytuację dzisiaj. Pomimo tego, że nie możemy mówić o takiej jasnej niewoli jak po latach zaborów, to jednak lata komunistyczne i tyle lat, kiedy w Kościele nie mogły funkcjonować różne organizacje w sposób jawny, to dzisiaj widzimy i zauważamy na nowo potrzebę, ażeby młodzież przy Kościele organizowała się, ażeby młodzież znajdowała szczególnie swoje miejsce. I z racji na to, że zajmuję się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, to dzisiaj czuję się w sposób szczególny odpowiedzialny, aby o tym powiedzieć. Aby do wszystkich zwrócić się z tym apelem, by i rodzice, i dziadkowie, i nauczyciele, i wychowawcy, i księża, i sama młodzież, żeby podjęła właśnie ten trud wychowywania siebie i kształtowania własnego sumienia w oparciu o wartości chrześcijańskie. Bo jeśli będziemy podejmować ten trud, to młodzi ludzie będą wchodzić w dorosłe życie nie z pustymi rękoma, ale z Bogiem w sercu. Bowiem to grupy, które funkcjonują przy parafii, uczą młodych ludzi, a wraz z tymi grupami tam w nich realizują swoje powołania i kapłani, którzy także wtedy czują się potrzebni tym młodym ludziom. A w związku z tym to kapłani są potrzebni i młodym ludziom, i młodzi ludzie są potrzebni kapłanom, aby oni mogli realizować swoje powołania. Dlatego też, drodzy siostry i bracia, starajmy się w sposób szczególny patrzeć na dzisiejszy świat optymistycznie z jednej strony, a z drugiej strony patrzeć z zatroskaniem o młodego człowieka, który dzisiaj potrzebuje naszego wsparcia, który potrzebuje naszej opieki,
który potrzebuje naszej modlitwy, nieraz cierpienia i potrzebuje naszego konkretnego zaangażowania, zaangażowania nas wszystkich. Przykładem dla nas jest święty Józef, oblubieniec, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i opiekun Pana Jezusa, który poświęcił swoje życie dlatego, żeby Kościół mógł się narodzić, żeby Kościół mógł powstać. Dlatego też i my dzisiaj nie możemy patrzeć na to, że za wychowanie religijne młodego pokolenia są odpowiedzialni tylko kapłani, biskupi, katecheci, ale my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie religijne, duchowe, kulturalne, wprowadzenie w życie gospodarcze młodego pokolenia. I to młode pokolenie ma miejsce w Kościele. To młode pokolenie może przynieść Kościołowi nowe powołania kapłańskie, zakonne. Nowe powołania do tego, aby realizować również sakrament kapłaństwa w sposób rozumienia kapłaństwa powszechnego w Kościele. Bowiem każdy młody człowiek znajduje swoje miejsce w Kościele, może je znaleźć, może je odkryć i może realizować swoje powołanie. Dlatego też prośmy przez wstawiennictwo świętego Józefa, oblubieńca, o to, aby nam wszystkim nie brakowało nigdy gorliwości w wychowywaniu polskiej młodzieży. Amen.